Proszę, otwórzcie wasze Biblię na psalm, który dzisiaj śpiewaliśmy, czyli psalm 19. Psalm 19, strona 594. I przeczytam od 5c do 8. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty. Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic nie ukryje się przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały. Pokrzepia duszę. Świadectwo, przykazania Pana są wierne, uczą prostaczka mądrości. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za ten psalm, który poucza nas co do tego, jaka jest funkcja tego, co widzimy nad naszymi głowami. Prosimy, spraw, abyśmy nowymi oczami patrzyli na rzeczywistość wokół nas, abyśmy wszędzie dostrzegali Ciebie i Twoje dzieło. Amen. Czasami ludzie chcą powiedzieć, że Bóg jest zawoalowany, czy jakiś taki ukryty, że tak naprawdę nigdzie Go nie można zobaczyć, że nigdzie nie jest jakiś widoczny, że nie ma dowodów na jego istnienie, że tak naprawdę pozostaje nam w życiu jedynie wiara, a wiarę definiujemy w sposób ślepy. No niestety jesteśmy w takim kontekście, gdzie wiara właśnie może w szczególnie taki sposób jest zdefiniowana. Jako ślepa, jako ślepość, jako zaślepienie, jako wbrew wszelkim dowodom. Wbrew wszelkiemu racjonalizmowi. I podobnie nieraz by się wydawało, że nie ma dowodów na Boże istnienie, pozostaje nam jedynie wiara, jak powiedziałem, ślepa, irracjonalna. I często człowiek, który wierzy wbrew dowodom, właśnie uchodzi za takiego szlachetnego człowieka, że oto wszystko wskazuje na to, że ten świat jest po prostu jakiś mechanistyczny, działa według bezosobowych praw natury. Oto pośród tego świata pojawia się ktoś, pojawiamy się my, którzy nagle wyznajemy wiarę w Boga. I zwykle reakcja ludzi jest: o, to jest szlachetny człowiek, to są szlachetni ludzie. Ale tak naprawdę z tą szlachetnością, czy odczuciem szlachetności jest też domieszka takiego pożałowania. Naprawdę to są pożałowania godni ludzie, że wierzą w jakieś takie rzeczy zupełnie niesprawdzalne, że wbrew wszystkiemu jednak wierzą. Pamiętacie, w psalmie 14 psalmista nas pouczył: głupi mówi, że nie ma Boga. Czyli ten, który twierdzi, że nie ma Boga, jest po prostu głupi. I wiemy, jakiego typu to jest głupota. To jest głupota, owszem, intelektualna, ale nie tylko. Czy przede wszystkim jest to głupota moralna. Głupota, która objawia się buntem przeciwko Bogu. Ale niestety prawda jest też taka, że my wierzący częstokroć zachowujemy się tak, jakby niewierzący miał uzasadnione przyczyny, żeby wątpić. Czyli my sami nie za bardzo wierzymy w tą oczywistość Bożego istnienia. My sami jak gdyby często sprawiamy wrażenie, czy dajemy niewierzącemu podstawy pod to, aby mógł myśleć o sobie, że no, są jakieś uzasadnione przesłanki, żeby wątpić, że Bóg istnieje. Tak więc my sami, to dla nas nie jest bardzo oczywiste, że Bóg istnieje wielokroć, a już najczęściej, powiedziałbym, to nasze zwątpienie pojawia się w momencie, kiedy składamy świadectwo innym o tym, że Bóg istnieje. Ale zobaczcie, był psalm 14, w którym psalmista mówi, że głupi ten, który mówi, że nie ma Boga, dlatego że tak naprawdę jest ślepy, ślepy moralnie na największą oczywistość. A teraz w psalmie 19, słynnym, pełnym dynamiki psalmie, znajdujemy tego typu oto rozpoczęcie. W drugim wersecie. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Widzimy niesamowitą dynamikę tego rozpoczęcia, tych pierwszych rozpoczynających wersetów tego psalmu. Że jest coś, co jest bardzo oczywiste. Jest coś, co jest nie do uniknienia. Jeżeli jesteś w stanie uniknąć nieba, które jest nad tobą, jeżeli jesteś w stanie skryć się jak przed niebem, które jest nad tobą, czy znaleźć miejsce na tej ziemi, gdzie niebo by nad tobą nie górowało, no to rzeczywiście może w jakiś sposób będziesz też w stanie skryć się przed tą największą oczywistością na świecie. A oczywistość jest prosta. Niebiosa, firmament, to co widzimy nad nami, opowiadają chwałę Boga. Czyli jest przesłanie związane z gwiazdami, z obłokami. To nie są jedynie jakieś kule gazowe, gorące kule gazowe, gwiazdy. To nie jest jedynie jakaś skroplona para, która unosi się w powietrzu, ale to, co mamy nad głowami, daje nam jasne przesłanie o Bogu. I nie przez przypadek niebo, czyli to, co jest nad naszymi głowami, czyli słońce, księżyc, błękit nieba, obłoki, gwiazdy, galaktyki, kwazary, mgławice, gromady galaktyk, czyli wszystko, co jest ponad naszymi głowami, niebo nosi to samo imię, co niebo. Niebo, gdzie znajduje się stworzony, powtarzam to już któryś raz, stworzony tron, na którym zasiada niestworzony. Nie przez przypadek. Niebo, które jest nad naszymi głowami, to jest dokładnie to samo słowo, które oznacza niebo, którego nie widzimy, a w którym znajduje się tron Boży. Pamiętacie, gdzie właśnie w tym niebie, gdzie jest tron Boży, znajduje się również ocean przed tronem Boga. Cichy i gładki jak kryształ. Gdzie znajdują się też niezliczone rzesze aniołów i gdzie wreszcie, należy wskazać, znajdują się nasi bliscy, którzy odeszli przed nami w oczekiwaniu zmartwychwstania. Tak więc, kiedy patrzymy w niebo, patrzymy we właściwym kierunku. Czyli patrzymy w kierunku, w którym na przykład, czy może przede wszystkim, odszedł nasz ukochany Pan. Niebo mówi o niebie. I to jest ten pierwszy werset tego psalmu. Niebo mówi o niebie. Niebo mówi o chwale, którą skrywa, a jednocześnie objawia. Zastanówcie się nad tym. To jest niesamowite, że tu jest napisane, że niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Czyli niebiosa głoszą i krzyczą na temat chwały Boga, a jednocześnie tą chwałę skrywają. A jednocześnie są barierą nie do przebycia, której nie jest w stanie pokonać żaden statek kosmiczny, żadne urządzenie, nic z tych rzeczy, gdzie znajduje się pełnia Bożej chwały. W Izajasza 40 rozdziale, 24 wersecie czytamy następujące słowa, które odnoszą się do pierwszego rozdziału Biblii. Ten, co mieszka nad okręgiem ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza, czyli tu już mamy odpowiednią perspektywę, on, ten, który mieszka nad okręgiem ziemi, on rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny. I to dokładnie jest czymś, co znajdujemy w pierwszych wersetach Biblii, że na początku wydaje się, że ta bariera, firmament, który oddzielał niebo, gdzie jest tron Boży, od ziemi, była czymś stosunkowo wąskim, czymś stosunkowo cienkim, można powiedzieć. Ale później, kiedy Bóg stworzył słońce, gwiazdy, galaktyki, to wszystko zostało, ta cienka, jak gdyby bariera między niebem a ziemią, została rozpięta jak namiot mieszkalny. I w jednej chwili pojawiła się przestrzeń, przestrzeń nieprzebyta, w której, która rozdziela tron Boży od ziemi. Tak więc to niebo, które widzimy nad naszymi głowami, jest tymczasowe, zostało ustanowione tylko na okres trwania historii, czyli nie jest wieczne. I nadejdzie czas, kiedy zostanie usunięte, kiedy niebo zjednoczy się z ziemią. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale czytamy: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jak szata zestarzeją się i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie i przemienione zostaną. Ale Tyś zawsze ten sam i nieskończone są lata Twoje. Tak więc firmament, niebo, jak cała Biblia składa jasne świadectwo, zostały stworzone tylko na okres trwania historii, tylko do czasu, aż nasza modlitwa, którą za chwilę będziemy się modlić, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, zostanie wysłuchana. Kiedy niebo zjednoczy się z ziemią, wtedy wszelka przeszkoda, czyli ta główna przeszkoda, zostanie usunięta, zwinięta jak odzienie, jak stara szata. W 2 Piotra, w 3 rozdziale czytamy: A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją i ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Nie będzie już nieba, nie będzie słońca ani księżyca, czytamy w objawieniu w 21 rozdziale. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Tak więc nadchodzi czas, że te rzeczy, które teraz widzimy, nadchodzi czas, że te rzeczy, o których mówi Psalm 19, czyli o słońcu, że te rzeczy staną się zbyteczne, będą niepotrzebne. W objawieniu 22 rozdziale czytamy: I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Ale teraz jeszcze nie jest ten czas, teraz jeszcze jest niebo, teraz jeszcze następuje przemiana ziemi. Człowiek posiada tą przewagę nad zwierzętami, że został stworzony jako wyprostowany, tak by mógł spoglądać w górę, ku niebu, w górę, w tym kierunku, w którym wkrótce się uda, w przeciwieństwie do dzikiego zwierza, którego dech, jak pamiętacie z księgi kaznodziei Salomona, schodzi w dół na ziemię. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię. Także człowiek został stworzony przez Boga właśnie w taki sposób, aby wbrew temu, co czynią dzikie zwierza, dzikie zwierzęta, by mógł z łatwością spojrzeć ku górze, by spoglądał ku górze, by spoglądał z utęsknieniem w tym kierunku, w którym wkrótce każdy z nas się uda. Co prawda, prawda jest jednak taka, że wielu ludzi, podobnie jak zwierz podły, można powiedzieć, zwierz dziki, nie spogląda ku górze. Dlatego, że wielu ludzi myśli, no bo po co? Albo nie ma czasu, albo tyle kłopotów w życiu, albo przecież liczy się tylko, co tutaj, ile zarobię, jak wyglądam, ile osiągnę. Tak naprawdę wszystko, co się liczy, to jest tutaj w tym horyzontalnym aspekcie. Po co spoglądać ku górze? Cóż za korzyść z tego osiągnę, jeśli ku górze będę spoglądał? Podczas gdy psalmista, pamiętamy, król umiłowany nawołuje i mówi przez słowa tego psalmu: spójrz w górę, nabierz odpowiedniej perspektywy, bo zaraz wszystko przyspieszy. Wspomnijmy jeszcze króla Nebukadnesara. Pamiętacie, że król Nebukadnesar najpierw miał tą horyzontalną perspektywę. Wyszedł na taras swojego pałacu i spojrzał wokoło i zobaczył chwałę swojego królestwa. Jego serce uniosło się pychą i powiedział sobie: ach, cóż za wielka chwała mojego własnego imienia. Czyż nie ja osiągnąłem wszystkie te rzeczy? Spoglądał horyzontalnie, jak zwierz. I pamiętacie, że przez jakiś czas Bóg w jednej chwili wszystko mu odebrał. A następnie czytamy w 4 rozdziale Księgi Daniela: a po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy swoje ku niebu. A gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. Tak więc po jakimś czasie zwróćcie uwagę na kolejność, na chronologię tego 31 wersetu w 4 rozdziale Księgi Daniela. Jego rozum nie wrócił do niego, a następnie jak dostał rozum, podniósł oczy ku niebu. Ale chronologia jest zupełnie odwrotna. A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił. Czyli chronologia jest zupełnie odwrotna. Jeżeli chcesz mieć rozum, jeżeli chcesz mieć właściwą perspektywę na to życie, to nie wychodzi w żaden inny sposób, jak właśnie taki, że najpierw podniesiesz oczy ku niebu, a wtedy zyskasz rozum. Wtedy zyskasz mądrość, właściwą perspektywę na to życie. Tak więc nie bądź jak zwierz podły, pospolity, zapatrzony w ziemię i do niej zmierzający, ale bądź jak nosiciel obrazu nieba. Jeżeli rzeczywiście zostałeś stworzony przez niebo, na obraz nieba, zwróć się ku niebu. No więc kiedy spojrzysz już ku niebu, pytanie jest: cóż tam ciekawego ujrzysz? Cóż tam ciekawego zobaczysz? I jak psalmista pisze, co nam powiedział: niebiosa są świadkiem, czyli głoszą prawdę, a prawda jest o chwale Boga. Nie o jakiejś najwyższej istocie, nie o jakimś duchu, nie o jakiejś mocy, nie o jakiejś energii bezosobowej, ale o jedynym, prawdziwym, trójjedynym Bogu, który objawił się w swoim słowie. Czyli tak jak niebo objawia mądrość, czystość, sprawiedliwość, rządy Boga, podobnie, ale w nieporównywalnie większym stopniu Boże Słowo. Dopiero w świetle Bożego Słowa widzimy niebo tak, jak należy. Teraz zwróćcie uwagę, że tu wydaje się jak gdyby taka taka nagła zmiana, taka jak gdyby ten psalm został rozerwany na dwoje. Najpierw o jednym, później o drugim. Trzeba by na pewno, może liberalni teolodzy by chcieli powiedzieć, a może dwóch autorów, a może o co chodzi? Gdyż czytamy takie rzeczy, z jednego krańca, siódmy werset niebios, wychodzi słońce, biegnie na drugi kraniec, nic nie ukryje się przed jego żarem. I ósmy werset nagle, prawo Pana, przykazania Pana są doskonałe, pokrzepiają duszę. Jak gdyby nagła zmiana tematu. Ten świat ze swoim pięknem i mądrością, tak jak psalmista opisywał nam obraz nieba, obraz chwały, którą ono reprezentuje, piękno, które spotykamy na każdym kroku, tak naprawdę ten świat nigdy nie miał funkcjonować w pojedynkę. Zwróćcie uwagę i zapamiętajcie, że od samego początku potrzebowaliśmy Bożego Słowa, aby zrozumieć tak naprawdę, jak ten świat działa, aby zrozumieć objawienie bez słów. Także potrzebowaliśmy Bożych słów, żeby zrozumieć to, co się wypowiada, czy jaka jest wypowiedź tego, co przemawia bez słów, jak na przykład niebo. Pamiętacie, Bóg musiał powiedzieć Adamowi o drzewie pośrodku ogrodu. Dlatego, że Adam i Ewa przy pomocy swoich zmysłów doszli do zupełnie błędnych wniosków co do tego drzewa. Im wydawało się dobre i pożywne drzewo. Podczas gdy Bóg, Boża wypowiedź, interpretowała w prawdzie, czym to drzewo było. Czyli dzięki słowu możemy naprawdę spojrzeć w niebo i zrozumieć, na czym polega czystość, sprawiedliwość, mądrość i miłość Boga. Ale zwróćcie uwagę, że Boże Słowo jest pełne doskonałości w każdym detalu, które wykonuje swoje dzieło podobnie jak ciała niebieskie, doskonale. Zobaczcie, w pierwszych wersetach jest mowa o tym, jest mowa o ruchu ciał niebieskich. I to, na co psalmista zwraca naszą uwagę, to zwraca uwagę na co? Że ten ruch ciał niebieskich jest przewidywalny przede wszystkim. Co więcej, niebo spogląda z góry na wszystkie działania ludzkie. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie się ukryć, jak już wspomniałem, przed niebem. Pamiętacie refren, na który często zwracamy uwagę w Księdze Kaznodziei Salomona, pod słońcem. Czyli wszystko, cały teatr, cały dramat ludzkiej egzystencji, historii ludzkiej i naszego indywidualnego życia rozgrywa się pod słońcem i nic nie jest w stanie skryć się przed jego promieniami. Co więcej, nic tak naprawdę nie chce skryć się sprzed jego promieni. I podobnie ze Słowem Bożym. Nic przed nim się nie ukryje. Nic przed nim nie jest w stanie uciec. I przeczytajmy trzy wersety w środku tego psalmu. Zakon Pana, czyli prawo Pana, jest doskonałe, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Ci, którzy są naiwni, głupi, którym rzeczywistość wydaje się jakaś inna, dostają pouczenie, pokrzepienie, co więcej, dostają coś, co jest trwałe, niezmienne, co się nie chwieje, co jest w stanie uratować naiwnego prostaczka przed zgubą. Dziewiąty werset. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. I teraz widać, że psalmista odwołuje się do pierwszych wersetów tego psalmu, mówiąc o jasności, mówiąc o czystości, że Słowo Boże jest, tak, jest jak słońce, ale o wiele bardziej niż ono. O wiele bardziej jasne, o wiele bardziej czyste. 11 werset. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejsze. Ktoś tutaj dzisiaj rano komuś bardzo smakował miód. I psalmista właśnie do tego się odwołuje. Odwołuje się do rzeczy, które są zwykle strasznie atrakcyjne dla nas. Czy to, jeśli chodzi o jedzenie, czy to chodzi o błysk złota, co stanowi prawdziwą wartość, która jest strasznie cenna w dzisiejszym świecie. Psalmista mówi, że Słowo Boże, pouczenia od Boga są bardziej pożądane, powinny być bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. Są słodsze niż miód, nawet najwyborniejsze. I teraz dochodzimy do 12 wersetu. Widzicie, Dawid nie jest hipokrytą, jak jego poprzednik. Jego serce, Dawida, serce było szczere. Nie zależało mu na prawdach wiary, prawdach, które nie odnosiły się do realiów jego życia. Taka pobożność, jak czytamy w Nowym Testamencie, jest bezużyteczna. Ale teraz Dawid zwróci naszą uwagę, czy pokaże, jak głośnym echem rozbrzmiewają te prawdy, co do których właśnie on sam się podekscytował, jak bardzo głośnym echem te prawdy rozbrzmiewają w jego życiu. 12 werset. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Tak więc Dawid mówi, że te prawdy mają bezpośrednie zastosowanie w jego życiu. Te prawdy oznaczają światło i oznaczają zbawienie w jego osobistym życiu. I co więcej, wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Słuchajcie, chyba jakiś czas temu mówiłem, wspominałem werset, który definiuje nam w Nowym Testamencie, czym jest prawdziwa wiara. Pamiętacie, autor listu do Hebrajczyków mówi, że ten, kto wierzy, musi przychodzić do Boga, musi wierzyć, że po pierwsze On istnieje, a po drugie musi wierzyć, że nagradza, że Bóg nagradza, że Bóg nie jest jakąś abstrakcyjną jedynie ideą, która nie jest jakąś pomocą w życiu, wskazówką na życie moralną, ale że Bóg aktywnie działa w życiu. I teraz zobaczcie, popatrzcie na wiarę umiłowanego przez Boga. Twój sługa oświecił się nimi, wielka nagroda jest dla tych, którzy ich strzegą. Dawid wiedział, że jego Bóg, ten, który go oświecił, jest Bogiem, który nagradza. I teraz, jeśli słowo jest takie, jakie Dawid opisał, że ono jest, najlepiej widać te jakości słowa, czy najlepiej widać tą chwałę, o której niebo opowiada, w konfrontacji ze stanem naszego życia. I teraz Dawid wskazuje na swoją impotencję, wskazuje na to, że tak naprawdę nie jest w stanie sobie poradzić ze swoimi grzechami. Co więcej, nawet nie zna ich rozmiaru. Nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak wielki jest jego grzech. Zobaczcie 13 werset. Uchybienia, któż znać może? Ukryte błędy, odpuść mi. Także od zuchwałych, ale słuchajcie, tu nie wiem, może coś sobie dopiszcie tam w waszych Bibliach, ale tu jest trochę w złym kierunku, zabiera nas to tłumaczenie. bo wydaje się, że od zuchwałych ludzi, podczas gdy tu cały czas jest mowa o grzechach Dawida. I najpierw Dawid mówi: uchybienia któż znać może? Boże, nie znam nawet pełnego rozmiaru mojego grzechu. Ukryte błędy odpuść mi, ale jestem świadom, że mój grzech wybiega daleko poza moją własną świadomość grzechu. Pytanie, czy jesteś tego świadom? Czy jestem tego świadom, że mój grzech to nie jest tylko to, czego jestem świadom, ale wybiega daleko poza moją własną świadomość grzechu. I teraz cały czas Dawid w 14 wersecie mówi o tym samym, o grzechu. Także od zuchwałych grzechów, czyli grzechów jakich? Z premedytacją. Ustrzeż sługę swego, aby nie panowały nade mną. Aby te grzechy, grzechy, których jestem świadom, że grzeszę, aby te grzechy, abyś Ty, Panie, wybawił mnie od nich, aby nie panowały nade mną. I teraz zwróćcie uwagę, że Dawid nie myśli, że to jego własna determinacja, jego własna moc go wybawi, ale swoją nadzieję składa w Bogu. Ustrzeż sługę swego, aby te grzechy nie panowały nade mną. Wtedy będę doskonały, prawdziwie, wolny od wszelkiego grzechu. I kończy psalmista: niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Panie mój, opoko moja, Ty jesteś moją opoką, nic ze stworzonego z porządku nie jest moją nadzieją, nie jest miejscem, kierunkiem, w którym się udaję, ale Ty, tylko Ty. U Ciebie jest moja nadzieja. Ty mnie, jak psalmista mówi, Ty mnie wykupiłeś, Ty mnie uwolniłeś, dzięki Tobie stałem się prawdziwie wolny. Tak więc o takim Bogu, Bogu Odkupicielu, składają świadectwo niebiosa. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty uczysz nas w jakiś sposób postrzegać rzeczywistość. Że mamy postrzegać rzeczywistość jako objawiającą Twoją chwałę. Dziękujemy Ci za dynamizm tego opisu. Noc nocy, dzień dniowi. Całe stworzenie krzyczy o największej oczywistości, o nieuniknionym, o tym, przed którym skryć się nie sposób. Prosimy, Boże, abyśmy właśnie z tą ufnością, bez powątpiewania, z tą ufnością głosili Twoją chwałę. Abyśmy i my, podobnie jak niebiosa, opowiadali innym o tej największej oczywistości. O tym, że Ty, Panie, jesteś. O tym, że Ty wybawiasz. O tym, że Twoje sądy działają na tej ziemi. Prosimy Ciebie, Boże, abyś zechciał poprowadzić nas właśnie w tym kierunku. Amen.